Leon Matejski. Strzały w centrum Warszawy. Już tylko dwie doby do Wigilii Bożego Narodzenia. 22 grudnia 1964 roku, po godzinie 18 w centrum Warszawy, mimo panującego od 2 godzin zimowego zmroku, było gwarno i jasno. Tłumy ludzi spieszyły ulicami do przedświątecznych zajęć. W sklepach ustawiały się długie kolejki po cytrusy. Na wystawach stały udekorowane watą i kolorowymi lampkami choinki, gdzie niegdzie do przechodniów uśmiechał się Święty Mikołaj. Wszystkim udzielał się nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Zapewne nikt nie przypuszczał, że za kilka minut w samym centrum Warszawy na oczach kilkudziesięciu osób rozegra się jeden z najbardziej brutalnych i zagadkowych napadów rabunkowych w powojennej historii Polski. Dochodziła godzina 18:30. Sprzed centralnego domu towarowego mieszczącego się w ścisłym centrum stolicy, na rogu Alei Jerozolimskich i ulicy Kruczej, ruszył zielony samochód marki Warszawa, którym przewożono pieniądze. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że w tamtych czasach CDT był zakupowym Eldorado stolicy. Nowoczesny sklep z wielkimi oknami kusił nie tylko pełnymi półkami, ale też luksusami, których próżno było szukać w PRL-u. Schodami ruchomymi i podziemnym parkingiem dla samochodów dostawczych, które przyjeżdżały tutaj z atrakcyjnymi towarami. Nic dziwnego, że każdego dnia odwiedzały go tysiące miejscowych i przyjezdnych. CDT bywał nawet oddzielnym punktem w programie wycieczek dla turystów. Przyjeżdżający z prowincji przychodzili tu z nadzieją, że uda się upolować jakiś towar niedostępny w zwykłych sklepach. W samochodzie siedziała czwórka ludzi. Konwojenci Stanisław Piętka i Zdzisław Skoczek, kasjerka Jadwiga Michałowska z kierowcą Władysławem Bogdalskim. Mieli do pokonania niespełna kilometr. Konwój co wieczór jechał tą samą krótką trasą, ulicami Bracką, Szpitalną, przez Plac Warecki, dziś Plac Powstańców Warszawy, do Moniuszki. Potem skręcał w lewo w ulicę Jasną. Tam, w kamienicy zwanej przez warszawiaków pod Orłami, z uwagi na dwie figury tych ptaków wieńczących fasadę, mieści się trzeci oddział NBP, do którego każdego dnia zwożono utargi z warszawskich sklepów. Około godziny 18:32 samochód, który dopiero co wyjechał z podziemi centralnego domu towarowego, zatrzymał się pod budynkiem banku. Cała trójka wysiadła. Konwojent Piętka niósł przed sobą pieniądze. Ciężki, płócienny worek z całodziennym utargiem zawierał 1 336 500 złotych. Jak na tamte czasy, były to olbrzymie pieniądze. Przeciętna pensja wynosiła wtedy 1800 złotych miesięcznie. Z zielonej Warszawy pierwszy wysiadł 28-letni strażnik Zdzisław Skoczek. Miał na sobie granatowy mundur funkcjonariusza służby wartowniczej, a u pasa, w kaburze, pistolet typu TT. Zgodnie z przepisami, podczas asekurowania niosącego pieniądze kolegi oraz kasjerki, powinien był mieć pod ręką gotową do natychmiastowego użycia broń. Niestety nie rozpiął nawet kabury. To nie pierwszy i nie jedyny przypadek, kiedy nieprzestrzeganie regulaminów pociąga za sobą tragiczne skutki. Cała trójka ruszyła w stronę oddalonych o kilkadziesiąt metrów drzwi banku. Kierowca pozostał na swoim miejscu w samochodzie. Dwaj mężczyźni i kobieta idą w kierunku wejścia do banku. — Ja szybciej pójdę — powiedział nagle Piętka do Skoczka i raźnym krokiem ruszył w kierunku wejścia do banku w kamienicy pod Orłami. Sekundę później kasjerka spostrzega młodego człowieka idącego przy samym murze banku w kierunku właśnie tego wejścia. Chwilę później następuje coś nieprawdopodobnego. Młodzian idący od strony Jasnej zderza się z Piętką i w tym momencie strzela mu w pierś. Strażnik jak rażony gromem pada na ziemię. Przez krótką chwilę konwojent z workiem i kasjerka patrzą prosto w oczy wysokiemu, szczupłemu mężczyźnie z dymiącym pistoletem w ręku. Mijał ich właśnie spokojnym krokiem, wydawał się być po prostu jednym z przechodniów. Nie wzbudzał żadnych podejrzeń, w jego zachowaniu nie było nic niezwykłego. Jeden z kilkudziesięciu zwykłych przechodniów, jakich mijali na ulicy. Nie wiedzieć jak i skąd wydobył pistolet i strzelił strażnikowi w klatkę piersiową, po czym wyrwał mu worek z pieniędzmi i uciekł w kierunku ulicy Hibnera. Dzisiejsza Zgody. Ciężko ranny strażnik zrobił jeszcze kilka kroków w stronę banku i upadł. Oszołomienie dwojga pracowników CDT-u trwa krótko. Kobieta biegnie z krzykiem do samochodu, którym przed chwilą przyjechała, i chowa się za karoserię. Drugi strażnik nie zdążył nawet zareagować. Nie wiadomo skąd pojawia się tuż przy nim inny, niższy mężczyzna. Strażnik widzi wymierzoną w siebie broń. Chce krzyknąć nie, ale bandyta jest szybszy. W centrum Warszawy rozlega się huk kolejnego wystrzału. Zdzisław Skoczek osuwa się na ziemię. Nie zdążył nawet sięgnąć po tkwiący w kaburze pistolet. Oprócz kilkudziesięciu przerażonych przechodniów, świadkiem napadu jest siedzący za kierownicą służbowej Warszawy Władysław Bogdalski. Z obawy o własne życie niemal kładzie się na przednim siedzeniu i naciska klakson. Bandyci na moment przerywają ucieczkę. Jeden z nich unosi pistolet. W kierunku Warszawy padają dwa strzały. Kule dziurawią maskę tuż obok przedniej szyby. Potem napastnicy uciekają dalej. Biegną ulicą Hibnera w stronę placu Filharmonii. Wycofują się z miejsca zbrodni bez paniki, w sposób pewny i zorganizowany. Po chwili znikają świadkom z oczu. Napad trwał zaledwie 2 minuty. Ekspertyza wykaże, że pocisk kalibru 7,62 mm wystrzelono z polskiej kopii radzieckiego pistoletu TT. Takiej broni używały ówczesne służby. Przebieg napadu obserwowali również z okien redakcji dziennikarze Kuriera Polskiego. Jeden z nich, słysząc odgłosy pierwszych strzałów, dzwoni na milicję. Napad na bank pod Orłami albo na konwój z pieniędzmi! Krzyczy w słuchawkę. Szybko przyjeżdżajcie, chyba są ofiary! W pierwszej sekundzie oficer dyżurny Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej pomyślał, że ktoś robi sobie ponury dowcip. Ale już po chwili zareagował zgodnie z regulaminem. Dyżurny w Pałacu Mostowskich wysłał na Jasną 11 w sumie 52 radiowozy, które tego wieczoru patrolowały miasto. Kolejnych 8 stanęło na rogatkach miasta, czekając na dalsze dyspozycje przełożonych. Świadkowie szczegółowo opisali sylwetki, twarze i ubiór napastników. Zeznania nieco się różniły. Każdy widział ich trochę inaczej. Z mniej lub bardziej dokładnych relacji różnych osób wyłonił się ich obraz. Jeden, ten wyższy, zabójca pierwszego strażnika, miał 30-35 lat, twarz pociągłą, włosy jasne, zaczesane do góry. Drugi, niższy od wspólnika o głowę lub więcej, mógł mieć około 27 lat. Opisano go jako człowieka o krępej budowie ciała, okrągłej twarzy i puszystych włosach. Wyglądał na silniejszego fizycznie i prawdopodobnie dlatego to on zabrał ciężki worek z pieniędzmi. Chociaż milicja przyjechała na miejsce już po kilku minutach, nie udało się podjąć pościgu. Na Jasnej panował chaos. Ludzie się przekrzykiwali, auta trąbiły, a świadkowie wskazywali różne kierunki ucieczki sprawców. Z biegiem czasu ponad wszelką wątpliwość ustalono, że sprawcy dotarli do ulicy Sienkiewicza, przekroczyli ją, po czym wąskim przejściem szybko przemieścili się do ulicy Moniuszki, gdzie skręcili w lewo. Na Marszałkowskiej wsiedli do czekającej na nich szaro-niebieskiej Warszawy. Według zeznań niektórych świadków samochód ten był zaparkowany tuż przed napadem w pobliżu banku. Ruszył w stronę Marszałkowskiej na odgłos strzałów. Tam trop się urywał. Obława na dwójkę rabusiów na ulicach Warszawy trwała do godzin porannych 23 grudnia. Olbrzymi wysiłek śledczych nie przyniósł rezultatu. Niemniej efekt pierwszych godzin śledztwa był i tak więcej niż imponujący. 8 łusek zabezpieczonych na miejscu zbrodni, dokładne rysopisy napastników i szczegółowy opis samochodu, którym uciekli bandyci. W tej sytuacji wydawało się, że zatrzymanie rabusiów jest tylko kwestią czasu. Rozpoczęło się długie, żmudne, zakrojone na szeroką skalę śledztwo. Przesłuchano wszystkich świadków, sporządzono portrety pamięciowe, a nawet wykonano manekiny napastników naturalnej wielkości. Były tak realistyczne, że kasjerka Michałowska zemdlała na ich widok przekonana, że ma do czynienia z żywymi bandytami. Nie ma przesady w twierdzeniu, że była to gigantyczna operacja logistyczna, jakiej nigdy wcześniej nie przeprowadzono w polskiej milicji. Jak napisał Przemysław Semczuk na łamach książki Czarna Wołga, kryminalna historia PRL, tylko pierwszej nocy milicjanci, nie bacząc na przepisy, bez nakazu weszli do 709 melin i mieszkań recydywistów. Przeprowadzono 62 rewizje i zorganizowano 18 zasadzek. Sprawdzono ponad 2000 osób, które miały jakiekolwiek konflikty z prawem. Kilkadziesiąt zatrzymano prewencyjnie na 48 godzin. Podobnie jak 178 osób, które nie spodobały się podczas rutynowych kontroli na ulicach. Wystarczyło być wysokiego wzrostu, by trafić do aresztu. Ogółem wylegitymowano ponad 700 osób. Do rana skontrolowano także 1700 kart meldunkowych w warszawskich hotelach. Każdy, kto przyjechał do stolicy 21 lub 22 grudnia, został przepytany i musiał przedstawić alibi. Przy okazji przeprowadzono rozmowy z pracownikami hoteli i lokali gastronomicznych. Wypytywano kelnerów, szatniarzy, a nawet babcie klozetowe. Rozmawiano z kierowcami taksówek państwowych, spółdzielczych i prywatnych oraz z motorniczymi tramwajów, kierowcami autobusów i konduktorami. To był jednak dopiero początek wytężonej pracy operacyjnej. Rozpoczęto ciągłą obserwację 50 restauracji i barów, co przełożyło się na prawie 500 mniej czy bardziej wiarygodnych informacji. Każdą z nich trzeba było zweryfikować. Naszkicowany portret pamięciowy sprawców napadu został przekazany wszystkim stołecznym funkcjonariuszom. 25 grudnia dokument w całym kraju rozesłano blisko 20 tysięcy egzemplarzy z podobizną rabusiów. Jednocześnie do wszystkich komend powiatowych wysłano rozkaz sprawdzenia hoteli i lokali rozrywkowych. Milicjanci zostali rozpytani, czy na podległym im terenie nie zauważyli osób, które nagle zaczęły wydawać duże sumy pieniędzy. Każde takie podejrzenie mieli zgłaszać swoim przełożonym. Inny trop to samochód, którym bandyci odjechali. Ustalono, że była to Warszawa typ M20, kolor szaro-niebieski. Opisano nawet stan karoserii, wgniecenia, odpryski lakieru, ślady korozji. Numer rejestracyjny miał się zaczynać od liter TB lub TC. Aut o takich cechach, jak wynikało z analiz w wydziałach komunikacji w całym kraju, było dokładnie 970. Milicjanci obejrzeli i zweryfikowali alibi właściciela każdego z nich. Dokładniej, prawie każdego. Jednego samochodu nie udało się bowiem odnaleźć. Pojazd przepadł jak kamień w wodę. Jego właściciel opowiedział śledczym, że 9 miesięcy przed napadem sprzedał auto młodemu człowiekowi za nieprzyzwoicie wysoką cenę. Tak przynajmniej wynikało z rewelacji dziennikarza ówczesnego Kuriera Polskiego. Ów młody człowiek wyłożył gotówkę natychmiast i obiecał podpisać umowę po krótkiej przejażdżce. Ale już z tej przejażdżki nie wrócił. Samochód nie został też nigdy przerejestrowany. Historycy twierdzą, że prawie na pewno tego właśnie pojazdu używali rabusie w czasie grudniowego napadu. W tej sprawie wyznaczono bardzo wysoką nagrodę za pomoc w odszukaniu sprawców – 100 tysięcy ówczesnych złotych. Do komendy stołecznej MO i warszawskich gazet dzwoniły setki, jeśli nie tysiące osób. Każda miała jakąś rewelację, każda twierdziła, że wie, kim są sprawcy. Ostatecznie nic to nie dało. Nie pomogła wcześniejsza publikacja w prasie portretów pamięciowych napastników. Nie natrafiono na ślad samochodu, którym uciekli. Nie ustalono też, gdzie zdobyli broń. Po pierwszych optymistycznych nastrojach śledczym przyszło zmierzyć się z prozą życia. Dochodzenie w tej sprawie zatrzymało się w miejscu. Wprawdzie nadal zaangażowanych w nie było mnóstwo ludzi, w szczytowym momencie przy sprawie pracowało nawet 800 milicjantów, jednak nie przekładało się to na wymierne efekty. Nie było żadnego punktu zaczepienia, którego mogliby się chwycić warszawscy dochodzeniowcy. Tymczasem Mieczysław Moczar, który zaledwie 10 dni przed napadem w centrum Warszawy objął tekę ministra spraw wewnętrznych, stawał na głowie, żeby przypodobać się Władysławowi Gomułce i żądał od podwładnych jak najszybszego zatrzymania rabusiów. Wściekły szef MSW w piśmie z 16 marca 1965 roku bardzo krytycznie ocenił ich działalność, oskarżając terenowe jednostki MO i SB o brak inicjatywy. To była bardzo niesprawiedliwa ocena, biorąc pod uwagę ogrom wykonanej przez nich pracy. Bardzo szybko przebadano 8 łusek od naboi kalibru 7,62 znalezionych na miejscu zdarzenia. Ustalono, że zostały wystrzelone z polskiego pistoletu wojskowego WZ-33, będącego autoryzowaną kopią radzieckiego pistoletu TT. Według badań Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej, broń najprawdopodobniej została wyprodukowana w 1951 roku i należała do serii M. To właśnie ekspertyza balistyczna umożliwiła powiązanie napadu na ulicy Jasnej z serią zuchwałych rabunków pieniędzy, do których doszło w Warszawie we wcześniejszych latach. Szybko ustalono, że broni, z której strzelali bandyci na Jasnej, użyto w kilku innych napadach, do jakich doszło w Warszawie w latach 1957-59. Milicja tropiła tę bandę już od 7 lat. Do jej rozpracowania powołano wcześniej specgrupę śledczą o kryptonimie T-57 od roku popełnienia pierwszego przestępstwa. Bandyci mieli na sumieniu co najmniej 3 poważne przestępstwa. Od razu przeanalizowano akta tamtych spraw w nadziei, że pomoże to w rozwikłaniu ostatniego napadu. Były to jednak płonne nadzieje. 4 grudnia 1957 roku na zapleczu nieistniejącego wtedy jeszcze przy ulicy Marszałkowskiej kina Luna nieznani sprawcy napadli na Krystynę Wawerek, kierowniczkę sklepu obuwniczego Hełmek przy placu Zbawiciela, która wraz ze swoim znajomym, Zenonem Wolskim, niosła tak zwany portfel bankowy do skarbca bankowego na Bagateli. Obydwie instytucje dzieliło nie więcej niż 900 metrów. Kasjerka często w asyście swojego przyjaciela przenosiła utarg zawsze tą samą trasą o podobnej godzinie. W pewnym momencie drogę zagrodziło im dwóch rabusiów. Jeden z nich, trzymający pistolet, krzyknął: "Oddaj pieniądze, bo będę strzelał." Wolski początkowo bronił się, ale kiedy doszło do szamotaniny i padł strzał, oddał całodzienny utarg. Było tam 118 tysięcy złotych, równowartość 92 miesięcznych pensji. Na miejscu napadu znaleziono łuskę odstrzeloną z pistoletu wojskowego wzór 33. Broń nie była zarejestrowana. Był to jedyny bezkrwawy napad opisywanej grupy. Strzał, który padł w czasie szamotaniny, był najprawdopodobniej przypadkowy. W czasie kolejnych napadów napastnicy nie mieli serca i bez skrupułów sięgali po pistolet. Do kolejnego napadu opisywanej grupy doszło niespełna półtora roku później. Tym razem napastnikom nie chodziło o pieniądze, lecz o broń, niezbędną do dokonywania kolejnych planowanych przestępstw. 7 kwietnia 1959 roku, około 21, plutonowy MO Zygmunt Kiełczkowski wyszedł z domu przy ulicy Bednarskiej 23. Ścieżką wzdłuż Skarpy Mariensztackiej szedł na przystanek tramwajowy przy tunelu Tarasy WZ. Stąd miał pojechać do pracy przy placu Dzierżyńskiego. Jego ciało znaleźli przechodnie na wysokości Pałacu Kazanowskich. Miał rany kłute na plecach, jedną w klatce piersiowej. Bezpośrednią przyczyną śmierci był strzał w głowę z pistoletu, którym steroryzowano kierowniczkę sklepu obuwniczego i jej przyjaciela. Bandyci zabrali milicjantowi pistolet TT i dwa magazynki z 16 nabojami. Raport KGMO nie wspomina, aby ofierze zabrano pieniądze, dokumenty czy legitymację służbową. Do trzeciego tragicznego zdarzenia doszło kilka tygodni później, 1 czerwca 1959 roku. Tamtego dnia około godziny 22 kierowca przedsiębiorstwa transportowego Łączność, Henryk Orlicz i konwojent Łukasz Czeczuń podjechali furgonetką pod urząd pocztowy numer 57 przy Alei Armii Ludowej. Mieli tam odebrać całodzienny utarg. Konwojent poszedł odebrać pieniądze. Po kwadransie wyszedł z workiem. Ubezpieczał go strażnik Stanisław Furmańczyk, uzbrojony w pistolet maszynowy Pepesze. Nagle pojawiło się dwóch mężczyzn, którzy jednocześnie oddali po strzale. Furmańczyk trafiony w twarz upadł. Utrata przytomności uratowała mu życie. Można domniemywać, że sprawcy uznali go za martwego i nie oddali do mężczyzny kolejnego strzału. Ranny Czeczuń próbował się podnieść, bandyta dobił go strzałem w głowę. Bandyci zrabowali 666 tysięcy złotych, równowartość około 459 średnich krajowych pensji i pepesze z magazynkiem. Jak wykazało śledztwo, bandyci czekali na strażników na zewnątrz budynku. Aby nie wzbudzać podejrzeń, jeden z nich trzymał w ręku puste, kartonowe pudełko zawinięte w szary papier pakowy i przewiązane sznurkiem. Dla postronnego obserwatora sprawcy mogli wyglądać jak interesanci, którzy oczekiwali na wyjście konwoju. Poczta była zamknięta przez kilkanaście minut i chcieli nadać paczkę. W trakcie oględzin miejsca zbrodni technicy odnaleźli 3 łuski po nabojach wystrzelonych z pistoletów kalibru 7,62 mm. Ekspertyza balistyczna wykazała, że jedna z ujawnionych łusek pochodziła z pistoletu, który był użyty w trakcie napadu na kasjerkę sklepu obuwniczego w 1957 roku. Z tej samej broni zabito też plutonowego Kiełczkowskiego. Pozostałe 2 łuski zostały wystrzelone z pistoletu zrabowanego zamordowanemu milicjantowi. To nie był jedyny element łączący wszystkie przestępstwa. We wszystkich zdarzeniach uczestniczyło 2 napastników. Jeden wysoki, drugi niski. Niezwykle odważnych i sprawnych fizycznie. Nie obawiali się zdemaskowania, nie używali masek. Doskonale posługiwali się bronią. Zabijali z zimną krwią. Nie zadrżała im nawet ręka, kiedy pociągali za spust. Wszystko wskazuje na to, że napad w grudniu 1964 roku był ich ostatnim przestępstwem. Dlaczego zaprzestali działalności, pozostanie na zawsze tajemnicą. Być może bogatsi o wielkie pieniądze rozsądnie zainwestowali je w jakiś biznes i gdzieś w Polsce stali się szanowanymi, bogatymi biznesmenami. Niespodziewanie w lutym 1965 roku do siedziby stołecznej milicji przyszedł napisany odręcznie list podpisany przez niejakiego Jankowskiego. Jego autor twierdził, że był kierowcą samochodu, którym po napadzie ewakuowali się rabusie. Złożył ofertę ujawnienia personaliów kompanów w zamian za gwarancję niskiej kary i ochrony jego osoby. Śledczy częściowo przystali na jego żądania. W prasie pojawiły się ogłoszenia, z których wynikało, że są gotowi do szczegółowych rozmów, jednak nie zapewniono nadawcy listu łagodniejszej kary. Nadawca już się więcej nie odezwał i kontakt z nim się urwał. Milicji to jednak nie zniechęciło. Nie trzeba być Holmesem, by domyślić się, że Jankowski to nie było prawdziwe nazwisko nadawcy listu. Milicja pewnie też tak podejrzewała, jednak aby nie narazić się na zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych, sprawdzono wszystkich dorosłych Polaków o nazwisku Jankowski pod kątem ewentualnego udziału w napadzie na Bank Przyjasnej. Po 15 latach czynności dochodzeniowych postępowanie zostało zamknięte, zaprzestano poszukiwań bandytów. W zgodnej opinii śledczych musieli to być profesjonaliści. Byli świetnie zorganizowani, doskonale planowali rabunki, postępowali nadzwyczaj spokojnie. Perfekcyjnie posługiwali się bronią. Dzisiaj, zgodnie z obowiązującym prawem, są bezkarni, bo nastąpiło przedawnienie popełnionych przez nich przestępstw. 22 grudnia 1989 roku sprawa niewyjaśnionego napadu na bank pod Orłami uległa przedawnieniu. Największe, najdłuższe i chyba najdroższe śledztwo w historii PRL-u zakończyło się całkowitą kompromitacją milicji i prokuratury. Nie udało się ustalić, kto odjechał spod banku z płóciennym workiem, w którym były wielkie pieniądze, i co z nimi zrobił. Leon Madejski.